Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych wieczornych rozmowach niedokończonych, a naszymi gośćmi są wykładowcy i studenci w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Zakłady Systemów Politycznych UMK i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze. Pan doktor Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Witam także studentów. Pani Marta Grabowska, to świeżo upieczona studentka, chociaż już to pieczenie trwa 2-3 miesiące. Studentka pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Szczęść Boże, pani Marto. I pan Wojciech Heron, student drugiego roku, także dziennikarstwo, komunikacja społeczna. Witam, panie Wojciechu. Dzisiaj, proszę państwa, mówimy na temat roli edukacji historyczno-patriotycznej na studiach wyższych. Wiele mówiło się w Polsce o polityce historycznej, o tym, że ta polityka historyczna przez ostatnie 8 lat była przez rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz rugowana ze szkół na wszystkich poziomach, ale nastały nowe rządy, które obiecały także, że ta polityka historyczna będzie powracać do szkół w wymiarze edukacyjnym, ale także po to, by budzić ducha narodowego, by budować wspólnotę narodową. Więc myślę, panie profesorze, a zwracam się do pana profesora Polaka, że najpierw powiedzmy, w ogóle zdefiniujmy pojęcie polityki historycznej, tak żebyśmy je rozumieli tak samo.
No, polityka historyczna to jest pewne oddziaływanie zarówno na społeczeństwo własne w kraju, jak na jej odbiorcę zagranicznego. Oddziaływanie takie, żeby przekazywać jak najbardziej cenne, wartościowe i prawdziwe treści związane z naszą historią narodową. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że polityka historyczna nie jest żadnym lukrowaniem. Oczywiście kładąc akcent na to, co najciekawsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, nie pomijamy wszelkich aspektów naszej historii. Czasem nawet zdarza się, że i niechlubnych. Nie jest to także żadna propaganda. Jest to po prostu wyciąganie na światło dzienne tego, co jest może za mało znane, za mało propagowane. To jest przekazywanie odbiorcy treści, które powinny być w przypadku Polaków częścią ich tożsamości narodowej, a w przypadku odbiorców zagranicznych częścią ich wizji naszego kraju.
Ponieważ można by powiedzieć, że politykę historyczną ma Polska, przynajmniej mieć powinna i prowadzić ją powinna. Politykę historyczną mogą mieć nasi sąsiedzi, Niemcy, Rosja. No i teraz wydaje się, że ta polityka i sposób opowiadania o swojej historii, o swoich ojczyznach, o wspólnocie narodowej jest inny w zależności od tego, z jakiego kraju ta opowieść wychodzi, choć może dotyczyć tych samych faktów.
No, jest to naturalne. Jest to naturalne. Można powiedzieć jednak, że jest to naturalne tylko do pewnego stopnia, bo jeżeli ta narracja przekazywana już naprawdę mocno gryzie się z faktami, z prawdą, tak jest często w przypadku narracji rosyjskiej na przykład, no nie ma co ukrywać, wtedy ta polityka historyczna rzeczywiście zamienia się w propagandę. Więc tutaj potrzebny jest pewien umiar, należy wystrzegać się wszelkiej manipulacji w tym względzie. Ale słusznie ksiądz zauważył, że każde państwo prowadzi albo powinno prowadzić politykę historyczną i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. To jest rzecz normalna.
A panowie jako wykładowcy uniwersyteccy, jako których zadaniem jest także wychowanie młodego pokolenia Polaków, nie tylko w zakresie przedmiotu prowadzonego, ale uniwersytet ma również to zadanie, wychowanie patriotyczne. Czego w ostatnich latach panom na przykład brakowało? Na co by panowie chcieli postawić akcent teraz, gdy wydaje się, że to postawienie akcentu staje się bardziej możliwe niż kiedykolwiek w ostatnich latach? Może pan doktor?
ostatnimi czasy szczególnie brakowało takiej wizji historii, szczególnie w szkole średniej. Można było zaobserwować, że jeżeli studenci przychodzili nawet na pierwszy rok i na pierwszym roku na przykład dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa, jest bardzo dużo odwołań do takich odwołań historycznych, nawet do XX wieku. Okazuje się, że oni dość często tą historię mieli 2-3 lata wcześniej. Kończyła im się ta historia w pierwszej klasie liceum. I jest taki przedmiot, historia i społeczeństwo, teraz obecnie w drugiej, trzeciej klasie. I ten przedmiot do końca nie spełnia swojego zadania. To jest przedmiot, który troszeczkę jest tam rozmycie pewnych kwestii. Ja wielokrotnie wskazywałem takie niuanse, które są pokazane w różnych podręcznikach, na przykład dotyczące chrześcijaństwa. No, jest dużo o na przykład islamie, kulturze żydowskiej, a na przykład oddzielnych godzin dotyczących chrześcijaństwa, początków chrześcijaństwa, kultury chrześcijańskiej, na przykład średniowieczu, nie ma tam dużo. I czy właściwie więcej jest tych materiałów takich o różnorodności kulturalnej Europy niż o tych aspektach chrześcijańskich. To jest jeden właśnie z elementów, który niestety widać po studentach, szczególnie pierwszego roku, trzeba w pewien sposób nadrabiać. Na przykład w wyższej szkole są zajęcia historyczne. Pierwszy, drugi rok i ten przedmiot, czy jest pewne powtórzenie lub rozszerzenie tej wiedzy historycznej, szczególnie właśnie z XX wieku, bo tu są bardzo duże braki, szczególnie one dotyczą tej historii takiej najnowszej, historii lat 70., 80. XX wieku, powstania Solidarności, stanu wojennego, 89. roku, tej historii takiej nawet po 90. roku. To historię dość często prowadzi się właściwie, czy powinno się prowadzić aż do 97, 99 roku, ja tak uważam.
Czyli do momentu uchwalenia konstytucji choćby.
Tak, lub przynajmniej do wstąpienia Polski do NATO, bo to zmieniło całkowicie układ geopolityczny w tej części Europy. A po prostu są braki. Niestety, mam nadzieję, że to będzie, te zmiany powinny dotknąć szczególnie właśnie drugiej i trzeciej klasy liceum. Później te osoby, które przychodzą na studia, mam nadzieję, że będą miały większą wiedzę historyczną.
Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie nowa podstawa programowa ewentualnie ze zmianami strukturalnymi w szkole, ale wydaje się, że ta podstawa programowa jest najistotniejsza w tym wszystkim. A pan profesor jak postrzega właśnie te akcenty, na które dzisiaj należałoby zwrócić uwagę?
Ja też uważam, że jest ogromna luka dotycząca właśnie historii najnowszej w wykształceniu młodych ludzi. I ta luka wynika z tego, o czym mówił mój poprzednik, z tej zapaści. Z tym, że ta zapaść akurat jeśli chodzi o nauczanie historii w zakresie tym, już historia PRL-u, prawda, po 1944 roku, ta zapaść istnieje już od wielu lat, bo ona była spowodowana jeszcze czymś innym. Nawet gdy historia była przez 4 czy później już przez 3 lata szkoły średniej, to siłą rzeczy wychodziło tak, że historia ta zupełnie najnowsza to była ostatnia klasa przede wszystkim, prawda? Trzecia, najpierw czwarta, potem trzecia klasa licealna. Tymczasem, niestety, w wielu szkołach ostatnia klasa licealna zamienia się w taki kurs przygotowawczy do matury. Jeśli ktoś tej matury nie zdaje z historii, to właściwie często pozostałe przedmioty są lekceważone. Poza tym nauczyciel przy obowiązującym programie nigdy nie był w stanie doprowadzić kursu historii do końca, a zazwyczaj to nawet nie był w stanie doprowadzić do lat 70. czy 60. Więc powstawała ogromna przepaść. Młodzi ludzie często o tych sprawach nie wiedzą nic, nie wiedzieli, i a często dzisiaj też nie wiedzą z przyczyn, o których już mówił mój poprzednik. I ja na studiach mam zajęcia na pierwszym roku. Spotykam się często z przerażającym brakiem jakiejkolwiek wiedzy. Więc tutaj...
Ale ten brak może wynikać z tego, co pan profesor mówił, ale też widzimy choćby w zderzeniu ostatniego roku i w zderzeniu wyborów narracji obozu, nazwijmy to Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i tego typu ugrupowań, i Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, który mówił o złotym wieku, który mówił o wszystkich osiągnięciach, o tym, że ostatnie 25 lat, okrągły stół, Magdalenka, nie wiem, te wszystkie jeszcze różnego rodzaju sytuacje, które doprowadziły do tego, że on został prezydentem, że Unia Wolności, Unia Demokratyczna i wszystkie te przeobrażeniowe ugrupowania rządziły przez większość wraz z PSL-em, również z postkomunistami przez te 25 lat. No, dla nich jest to sytuacja dobra, natomiast jest część narodu, wcale nie mała, okazuje się, że raczej spośród obywateli głosujących większa, bo taki wybór został dokonany na jesieni i wcześniej w maju w wyborach prezydenckich, że również ta wizja jakby jest taka albo niepełna, najbardziej delikatnie i ogólnie mówiąc, albo wręcz mieli dosyć tego lukrowania, o którym też pan profesor wspomniał. Może taki konflikt do oceny tych 25 lat jest też kluczem do tego, że gdzieś te 25 lat na razie może lepiej odstawiać.
Na pewno, na pewno. Zwłaszcza, że no, mówiąc szczerze, to do okresu III Rzeczpospolitej to już szkoły z reguły nie dojeżdżają w programie. Natomiast oczywiście to postrzeganie na zasadzie autopsji czy poprzez analizę tego, co jest w środkach masowego przekazu, no, ukazywało ten rozdźwięk pomiędzy tą radosną propagandą a rzeczywistością. No, to właściwie świadczy dobrze o Polakach, że potrafią być krytyczni, prawda, że tak wielu zrozumiało, że to, co płynie z wielu środków masowego przekazu, jest po prostu nieprawdziwe. Jednakże tu jest jeszcze problem jeszcze szerszy, w ogóle problem współczesnego modelu kształcenia w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach średnich. Wydaje się, że z roku na rok, przez te ostatnie dziesięciolecia, rezygnuje się z coraz większej ilości treści, no, zwłaszcza treści humanistycznych, które do tej pory uchodziły za jakieś takie...
Pewien taki kanon.
Kanon, który był obowiązujący, niezbędny, podstawowy, prawda? Więc ogranicza się lektury szkolne coraz bardziej. Ogranicza się...
Miejmy nadzieję, że będziemy mówili o tym w czasie przeszłym.
No więc tak, no, ale do tej pory tak się działo. Mam nadzieję, że to wszystko nagle się odwróci, albo przynajmniej nastąpi jakaś tendencja, która szybko doprowadzi obecnie do zmiany. No ale właśnie te kanony lektur, zredukowany materiał z języka polskiego, to ograniczanie historii, o którym już żeśmy mówili. No ja często z młodymi ludźmi rozmawiam i no smutno mi jest, że nie mogę się na przykład odwoływać do lektur niektórych, do książek, które dla mnie się wydawały podstawowe, prawda? Że może oni nawet niektóre przerabiali, ale to wtedy się zastanawiam, czy przypadkiem nie ograniczyli się tylko do Bryków, co też może źle świadczyć o niektórych szkołach, no bo nawet jeżeli uczeń nie przeczytał, no to nauczyciel powinien to wychwycić, prawda? No, więc no, trudno się odwołać na przykład do twórczości filmowej. Tych filmów młodzi ludzie oglądali zazwyczaj mało, a ze starszych filmoteki takie pozycje, wydaje się, podstawowe, prawda, często po prostu ich nie widzieli, chociaż tutaj jest też sytuacja prosta. Dzisiaj na YouTubie można tysiące starych filmów obejrzeć, niekoniecznie w telewizji czy w jakimś tam kinie dyskusyjnym, tylko że no, ktoś musi tego młodego człowieka zachęcić, prawda? Więc tutaj tu jest pewien proces zubażania w ogóle, zubażania młodego człowieka sposobem kształcenia. No, niektórzy mówią, no tak, nie trzeba na przykład wszystkich rzeczy zapamiętywać, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. No jest w tym trochę prawdy, ale to nie jest do końca prawda. Nie jest do końca. Jednak tabliczki mnożenia każde dziecko uczymy, prawda? Chociaż jest to takie wkuwanie dosyć mechaniczne, nauczyć się tych działań do stu.
Ale więc... też panowie, pomimo tego subażania i to wydawałoby się programowego, że to nie jest kwestia zaniedbania, jakiegoś niechlujstwa, tylko raczej...
Ojcze, to jest po prostu brak takiej typowej polityki historycznej, która na przykład ja dość często przebywam, czy przebywałem w Rosji. Tam widziałem taki całościowy program, szczególnie od czasów objęcia władzy przez prezydenta Putina, całościowy program przekazywania historii Rosji, Związku Radzieckiego. Czytałem też podręczniki, z których uczą się młodzi, uczniowie, studenci. I widziałem tam pewną myśl. U nas dopiero tak naprawdę za prezydentury Lecha Kaczyńskiego zaczęto o tym wspominać. Właściwie przez cały okres lat 90. o tym się nie mówiło. Właściwie nie było, były różne wizje. I brak takiej jednej, całościowej wizji, no niestety pokutuje.
Tu się zgodzę, natomiast moim zdaniem może to wynikać z tego właśnie jakiegoś brak polityki historycznej, może wynikać z tego, że po prostu ktoś tego nie przygotował, nie zrobił, tak, ale brak polityki historycznej może też być polityką.
No więc właśnie, ja bym to mocno podkreślił. Lata 90. to był taki lansowany sposób myślenia, ale to nawet jeszcze w nasze tysiąclecie się przedłużyło, to lansowany sposób myślenia, że właściwie no, państwo, naród to kategorie takie troszeczkę przestarzałe, a może nawet trochę podejrzane, prawda, że tu skoro wchodzimy do tej Unii Europejskiej, no w latach 90. mówiono, no, że na pewno wejdziemy niedługo, potem już no, że weszliśmy, prawda, no więc w związku z czym powinniśmy być raczej Europejczykami, nie kłaść nacisku na te wychowanie narodowe, na patriotyzm, na historię ojczystą, na literaturę ojczystą. Ta
nawet, panie profesorze, te słowa jak patriotyzm, naród, ojczyzna, one zupełnie były spychane na rzecz społeczeństwa,
tak, tak.
Ten kraj.
A ludzie używający tych słów byli stygmatyzowani. No, używasz słowa naród, ojczyzna, no to jesteś narodowcem, endekiem, prawda, no już prawie że nacjonalistą, prawda, więc ludzi odpychano od tych pojęć. Na szczęście okazało się to nieskuteczne. Ja widzę, że jest wyraźna tendencja odwrotu i wyraźna tendencja do powrotu do niektórych spraw. Przede wszystkim no, trzeba powiedzieć sobie, no, co jest właściwie celem wychowania, co jest celem tej polityki historycznej. No, już mówiliśmy sobie, no tak, patriotyzm, tożsamość i tak dalej, ale jest jeszcze jeden ważny cel, mianowicie wytworzenie dumy narodowej. Każdy z nas powinien być dumny z tego, że jest Polakiem, prawda? To się łączy, to się powinno łączyć ze znajomością tego, co wchodzi w skład polskości, prawda? Wszystkich tych elementów, które łączymy z polskością. Więc ja widzę teraz wyraźną potrzebę, że młodzież potrzebuje tej dumy narodowej. To się objawia różnie. To się objawia na stadionach sportowych na przykład, gdzie często kibice robią oprawy jakieś w stylu patriotycznym. To się objawia w grupach rekonstrukcyjnych, gdzie młodzi ludzie przebierają się za partyzantów albo za husarzy, albo szwoleżerów, prawda?
To się objawia paradują w marszach niepodległości.
Tak. W marszach niepodległości, w marszach Pileckiego, które się odbywają, to się objawia w tym renesansie zainteresowania na przykład żołnierzami wyklętymi czy innymi szczególnymi elementami naszej najnowszej historii. To jest jakaś taka bardzo zdrowa tendencja, którą trzeba podchwytywać.
I to ciekawe jest, że pomimo tego, że programowo, jak sądzę, próbowano tę politykę historyczną jakby pomijać, spychać, a z drugiej strony też programowo wytwarzać kompleks w Polakach, kompleks właśnie tej europejskości, że ty tą polskość musisz schować, bo europejskość, teraz jesteśmy w wielkiej rodzinie europejskiej, w dążeniu też patrz super państwo, które gdzieś tam na horyzoncie świtało, tak? A Polacy mieli być tymi, którzy będą zadowalać się po prostu poklepaniem gdzieś w jakiejś zachodniej stolicy na B po ramieniu przez takiego czy innego kanclerza.
Tak, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, że no, ono może czasem wynika też z przekory, bo jeżeli człowiek widzi, ile się wysiłku wkłada w tą taką niemądrą propagandę, to zwłaszcza młodzi ludzie na zasadzie przekory po prostu, ale to w sumie na dobre w tym momencie wychodzi. Ja zawsze bardzo mocno podkreślałem, i to pamiętam jeszcze przed laty, gdy w pewnym gremium publicznym powiedziałem, że no, dla nas zasadą powinno być stwierdzenie, że jesteśmy Europejczykami, bo jesteśmy Polakami. Oczywiście europejskości się nie wypieramy, ona jest czymś wielkim, pięknym, prawda, ale europejskość wynika z naszej polskości, bo Europa jest Europą narodów i to trzeba pamiętać i to trzeba podkreślać. Pamiętam wtedy takie zaskoczenie tych ludzi, a równocześnie entuzjazm, że można to tak prosto ująć, że to jest takie proste i właściwie przyjemne. No czasem są potrzebne takie proste, zwięzłe formuły do wyjaśniania niektórych rzeczy.
Są wśród nas młodzi Polacy, pani Marta Grabowska, pan Wojciech Heron. Mieliście państwo szczęście do nauczycieli historii w swoich szkołach? Bo ja miałem, ja pamiętam takiego profesora Bogumiła Śledzia, też działacza Solidarności ze szkoły podstawowej jeszcze. To był ten przełom, kiedy się dokonywał. Później w liceum także pan dr Paweł Stachowiak. A czy wy możecie też wspomnieć swoich historyków? Czy mieliście szczęście do nich? Bo to też trzeba mieć szczęście.
To znaczy, jeśli chodzi o mnie, to w liceum miałam bardzo dobrą historyczkę. To była pani Anna Grzywacz, którą serdecznie pozdrawiam. Natomiast, tak jak właśnie pan profesor też wcześniej wspomniał, podstawa programowa jest tak ułożona, że naprawdę ciężko nam się było jakby z materiałem wyrobić. I rzeczywiście doszliśmy gdzieś do II wojny światowej, a później już matura, więc szybko arkusze, testy i się wracało znowu do starożytności, do Mezopotamii, a właśnie te tematy, które dotyczą nas, Polaków, które są jakby niezbyt odległe od nas, były po prostu pomijane.
A pan, panie Wojciechu, jak to?
Ja też miałem szczęście i też się muszę zgodzić z panem profesorem Polakiem, bo zawsze brakowało gdzieś tych zajęć i godzin lekcyjnych i to przede wszystkim dlatego na lekcjach historii nie dochodzimy do tych czasów najnowszych. Natomiast jeżeli chodzi o moich nauczycieli, to bardzo mile wspominam. No i tutaj szczególnie okres liceum, gdzie moim nauczycielem był dr Jan Wiśniewski. No i tam w tej szkole, Kolegium Marianum, w tym liceum, było akurat tak, że mieliśmy obowiązkowo, wiadomo, historię, jak to jest w programie, no ale poza tym jeszcze po południu gdzieś tam, jeżeli pan Jan zostawał na noc, tak, bo miał lekcje rozłożone na 2 dni, to spędzaliśmy jeszcze czas w klasie, na nauce, na fakultetach, więc tego też mieliśmy więcej niż w innych szkołach.
A powiedzcie państwo, bo mówiliśmy tu z panami profesorami o tym, że młodzi pomimo tego, że gdzieś próbowano ich od tych bieżących spraw, od takiej, powiedziałbym, samoświadomości polskiej odciągnąć przez ostatnie lata, dlaczego jest tak wielki pociąg ku temu, tak wielki głód, bo o tym świadczy zaangażowanie młodych ludzi, tak? Poprzez te grupy rekonstrukcyjne, o których wspominaliśmy, udział w uroczystościach, w świętowaniu, jest tego coraz więcej.
Ja myślę, że to wynika z tego, że jakby świat, media serwują nam różne ideały, jakie powinniśmy, z jakich powinniśmy brać przykład. Natomiast gdzieś w środku nas mamy pragnienie naprawdę poznawania prawdziwych bohaterów, osób, które będą dla nas wyznacznikiem w naszym przyszłym życiu, tym już dorosłym. I stąd się właśnie to bierze, że też poniekąd to, co jest też takie zakazane, nie do końca odkryte, bardziej nas interesuje i chcemy tak naprawdę dociec tej prawdy, zobaczyć, jak to było. I właśnie ta historia, szczególnie najnowsza Polski, jest dla nas taką inspiracją.
Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Polska rodzina. Polska rodzina w większości jest tradycyjna. To są dziadkowie, rodzice, dzieci. Dość często właśnie te starsze osoby odgrywają bardzo ważną rolę w życiu młodzieży, młodych ludzi. Opowiadają o różnych aspektach swojego życia, o różnych wydarzeniach, które spotkały ich, rodzinę, miały wpływ na różne decyzje życiowe. I młodzież, często słuchając tych wspomnień, stara się tą wiedzę rozszerzyć, nie tylko w szkole, ale właśnie, jak pan profesor tutaj wspomniał, w różnych organizacjach, stowarzyszeniach. Oni chcą wiedzieć po prostu więcej. I to jest chyba ważne dla takiego młodego człowieka.
A powiedzcie, jestem ciekaw, dopiero po 25 prawie latach, po ćwierćwieczu Polski, o której mówi się wolnej Polski, czyli po 89 roku, zaczyna się odkopywać szczątki na śmietnisku polskich bohaterów, żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Czy dla was to jest na przykład takie zaskoczenie, bo wy 25 lat jeszcze nie macie, więc ćwierć wieku nie przeżyliście, a ci bohaterowie muszą czekać, i to z niemałymi oporami, na to, żeby Polska, za którą oddali swoje życie, no przynajmniej wydobyła ich ze śmietnika i w sposób godny pochowała i nazwała bohaterami narodowymi. Jaki wy macie stosunek do tego? Czy was w tym coś dziwi, nie dziwi? Czy to jest obojętne?
To jest nieco dziwne z naszego punktu widzenia, myślę, bo jednak ci ludzie, którzy tam polegli, którzy są właśnie, tak jak ojciec powiedział, odkopywani gdzieś ze śmietników, no to jednak poświęcili swoje życie, swój czas, swoją codzienność, też większość nawet rodziny przecież, na to, żeby walczyć za nasz kraj, za wolną ojczyznę. No i logiczne byłoby po prostu oddanie im szacunku za to, jakiegoś hołdu, czci, czy przez wybudowanie pomnika, czy przez jakieś tablice pamiątkowe. No a tutaj konfrontujemy się z takim podejściem nieco innym właśnie, że gdzieś tam o tym nie rozmawiamy, zagrzebujemy to, żeby to po prostu nie wypłynęło.
Mhm. Bo ciągle nie ma pieniędzy na to, tak? Gdzieś ciągłe przepychanki, ktoś zezwoli, ktoś zablokuje. No, można powiedzieć, skąd to znamy.
Tak.
Ja tutaj chciałem wyrazić radość, że mamy wśród nas absolwenta w Kolegium Marianum, bo z Kolegium Marianum dr Wiśniewski uczy ciągle w Kolegium Marianum. Ja uczyłem przez 5 lat. I tu muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Gdy wszedł ten system trzyletni nauczania historii. No, oczywiście zacząłem analizować program i nagle zauważyłem jedną rzecz, która mnie przeraziła. Że w programie było napisane tak, że przez 2 lata mają być 2 godziny historii tygodniowo, ale przez rok tylko godzina. Materiał zaś był podzielony na 3 równe w miarę części. W którym roku miała być tylko godzina, o tym decydował nauczyciel. No więc głupota tego rozwiązania, no wręcz przerażająca, niewyobrażalna. No, Oczywiście poszedłem do księdza dyrektora Patoki, który od razu powiedział, no uzgodniliśmy, że oczywiście przez 3 lata prowadzimy po 2 godziny historii i się nie wygłupiamy. Wygłupiamy tak chyba jest do dnia dzisiejszego, do dnia dzisiejszego od tamtego czasu i to po prostu jak wiele zależy tutaj, pokazuje jak wiele zależy tutaj od nauczyciela, dyrekcji, szkoły i tak dalej. No nawet te głupie, czasem idiotyczne przepisy można obejść, nagiąć, prawda, można to załatwić w sposób rozsądny. No, od szkoły zależy naprawdę dużo, ale to, co powiedział dr Wiśniewski, jest też bardzo ważne. Wychowanie historyczne, no, połączone z wychowaniem patriotycznym, zaczyna się w rodzinie. Jeżeli nawet tu mogę nawet do telewidzów zaapelować, tych, którzy mają jeszcze takie dzieci w wieku szkolnym, prawda, no warto jest czasem z nimi usiąść i opowiedzieć im o losach własnej rodziny. Przecież każdy z nas ma ojca, dziadka, wujka, który czy to walczył w czasie II wojny światowej, czy brał udział w strajkach w 80 czy 81 roku, czy konspirował w latach 80. Warto usiąść z młodym człowiekiem, warto mu pokazać fotografie, warto pokazać mu pamiątki rodzinne. Warto spróbować, żeby połknął tego bakcyla historii ojczystej poprzez poznanie historii rodzinnej, bo to najłatwiej, prawda? Bo to jest najprostsze, przynosi to najlepsze efekty. W Toruniu jest taki od 6 lat już organizowany konkurs imienia generał Elżbiety Zawadzkiej, w której młodzi ludzie piszą prace. No tam są dość atrakcyjne nagrody, tych prac wpływa co roku sporo. Muszę powiedzieć, że są to głównie prace z historii, z dziejów rodzinnych. I są to prace na tak znakomitym poziomie, one są archiwizowane w bibliotece pedagogicznej i właściwie mogą służyć jako źródło historyczne dla przyszłych pokoleń. Bo okazuje się, że ci młodzi ludzie z takim zapałem zbierają a to relacje babci z Syberii, a to relacje dziadka, który był lotnikiem w dywizjonie 303, a to opowieść ojca czy wujka, który działał w Solidarności. Więc są to rzeczy piękne, niesamowite i pokazujące, że u tych młodych ludzi jest wręcz jakiś taki zapał do tego. No, ja zresztą robiłem wszystko, żeby taką ideę tych konkursów rozszerzać na Polskę. Wiem, że są różne podobne w innych częściach kraju.
Pan profesor także wspomniał o generał Zawadzkiej, ale też gdy jedziemy ulicą Gagarina w Toruniu, to tam, gdzie pani generał mieszkała w wieżowcu, powstał niedawno mural na ścianie. Nie tylko tablica pamiątkowa, ale potężny mural, gdzie młodzież opowiedziała, no, jak ważny człowiek mieszkał w tym konkretnym wielomieszkaniowym wieżowcu, tak, że w jednej z tych małych klateczek mieszkała generał Elżbieta Zawadzka. I to też takie drobne gesty, ale widowiskowe, cieszą.
Budują. Ja jeszcze jedną chciałbym opowiedzieć historię. Miałem seminarzystkę, pisał mnie chyba pracę magisterską i była taka sytuacja, że ona bardzo interesowała się żołnierzami wyklętymi. Znając opowieści o swoim dziadku, właśnie opowieści rodzinnych, pewne wydarzenia, chciała poszerzyć swoją wiedzę. Pisała tą pracę i pod koniec tworzenia znalazła materiały o swoim zaginionym dziadku, o którym właściwie rodzina nie wiedziała, co się stało. Okazało się, że zginął podczas walk. Jego ciało zostało wrzucone do studni i właściwie ślad po jego szczątkach zaginął. Ale ona dzięki pewnej kwerendzie znalazła te materiały i później poszła do babci, powiedziała, co się stało z dziadkiem, kiedy to było, w jakim miejscu i kiedy już wszystko powiedziała, wszystkie informacje przekazała babci, babcia wstała, przytuliła tą wnuczkę i powiedziała: dzięki, ja teraz mogę spokojnie już odejść z tego świata. Wiem, co się stało. I to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Jaka też rola jest przed historykami? Jaką rolę my musimy spełnić po prostu? I też dało to mi do myślenia. Inaczej podchodzę do właśnie takich tematów, szczególnie z historii nowszej, najnowszej.
Tych możliwości także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, edukacji historyczno-patriotycznej, jest bardzo dużo, począwszy od zajęć, jak się spodziewam, prowadzonych między innymi przez panów, ale także różnego rodzaju wystawy, jak ostatnia poświęcona stanowi wojennemu, sympozja, konferencje, także we współpracy z Civitas Christiana wiele ciekawych możliwości, akademickie spotkania z mistrzami, gdzie mowa jest też o najnowszej historii Polski, no ale także zachęta studentów do tego, by uczestniczyli, czy w 11 listopada w Marszu Pileckiego, w Marszu Niepodległości, i studenci, że tak powiem, oddolnie chcą w tym uczestniczyć w sposób zorganizowany. To też jest chyba ważne, prawda, dla wychowania, że nie jadę tam sam, ale zbieram wokół siebie grupę ludzi, z którymi chcę zademonstrować, wyrazić, przedstawić, uzewnętrznić to, co mam w środku.
Dodajmy, że niektóre z tych metod, z tych inicjatyw są, można powiedzieć, bardzo nowoczesne, niekonwencjonalne w charakterze. Na przykład te akademickie spotkania z mistrzami odbywają się przez internet. Przez internet jest wygłaszany wykład i potem zadawane pytania drogą mailową. Zresztą bardzo jest to ciekawe, interesujące.
No, myśmy też jako środowisko akademickie bardzo przeżyli śmierć profesora Józefa Szaniawskiego, który także był profesorem w naszej uczelni. Ja jeszcze pamiętam, wy już nie mieliście możliwości spotkania, ale też choćby wystawa obrazów bitwy pod Grunwaldem, tych detali z obrazu Matejki, to jest też zasługa pana profesora. Więc może i jego też tutaj przywołajmy, bo no to też była ważna postać w tym nauczaniu. A powiedzcie, czym dzisiaj się zajmujecie, pani Marto, panie Wojciechu, w takiej niesieniu kaganka oświaty? Pani Marto zaangażowana jest między innymi w Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej.
Tak, właśnie ponieważ brakowało mi tej historii takiej pełnej w szkole, postanowiłam się zaangażować w Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, które założył Paweł Kurtyka, syn świętej pamięci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I jest to właśnie stowarzyszenie, które postawiło sobie za cel właśnie szerzenie historii, ponieważ my jako właśnie studenci zauważyliśmy, że o historii się między nami prawie w ogóle nie rozmawia. Dlatego chcieliśmy stworzyć taki jakby organ, który po prostu będzie systematycznie co roku upamiętniał tych, którzy nie są pamiętani. I właśnie w tym roku, ponieważ jestem tutaj w Toruniu na pierwszym roku dziennikarstwa, postanowiłam w ramach stowarzyszenia wraz z samorządem studenckim naszej szkoły stworzyć takie pierwsze nasze przedsięwzięcie, które składało się z dwóch części. Pierwszą częścią był właśnie wykład pana profesora Wojciecha Polaka dotyczący stanu wojennego, a druga część to był wieczór patriotyczny, taki muzyczno-poetycki, też poświęcony tej tematyce, wiersze i pieśni.
Mamy przynajmniej fragmencik może tego materiału, ponieważ rejestrowaliśmy i wieczór, i wykład, ale proponuję, by przynajmniej fragment nasi widzowie w tej chwili obejrzeli.
W 34. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w murach naszej uczelni odbył się wieczór patriotyczny poświęcony pamięci ofiar reżimu komunistycznego. Spotkanie rozpoczął wykład profesora Wojciecha Polaka.
Jaruzelski obawiał się, że Solidarność zmieni sytuację Polski, że wywalczy jakąś porcję niezależności dla Polski. Dla niego jako dla komunisty było to niedopuszczalne.
O godzinie 21.30 rozpoczęła się część artystyczna wieczoru.
No właśnie, to taki krótki news z tego, co miało miejsce, a to za przyczyną tego, że pani się chciało.
Tak.
Panie Wojciechu, a pan zaangażowany jakoś?
Ja tak jakoś szeroko nie działam, najczęściej jako uczestnik, obserwator, powiedzmy w wykładach czy właśnie w sympozjach. Ostatnio też na wieczorze patriotycznym właśnie, organizowanym przez Martę. Więc bardziej w roli takiego jakby uczącego się tego wszystkiego. Natomiast
zaciekawionego.
Tak, też trzeba przyznać, że to nie jest w taki sposób robione, że po prostu jedyne, o czym się myśli, to żeby wyjść i gdzieś sobie pójść, zrobić coś swojego. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to tyle, ile mogę, to na przykład jeżeli zajmuję się sportem, no to piszę o Polakach, wiadomo, i gdzieś ich tam wynoszę na piedestał. No i interesuję się też muzyką, rapem, więc tam też jest bardzo dużo tych wartości przekazywanych patriotycznych, więc to też jakoś staram się promować.
O, to też ciekawe wątki, prawda? Patriotyzm w sporcie, patriotyzm w muzyce. To też jest...
Przede wszystkim w sporcie to się właśnie objawia, jak już wcześniej profesor wspomniał, przez oprawy kibicowskie. Najczęściej w marcu, w Dzień Żołnierzy Wyklętych, czy rocznicę Powstania Warszawskiego, czy też Święto Niepodległości, one są, że tak się wyrażę, bardzo hucznie obchodzone na stadionach piłkarskich. No ale też różnego rodzaju zbiórki właśnie na pomniki upamiętniające bohaterów, prowadzone przez kibiców między innymi.
Myślę, że pora byśmy zaprosili do naszego stołu telewidzów. Mówimy, proszę Państwa, dzisiaj o roli edukacji historyczno-patriotycznej na studiach wyższych, ale też w ramach zachowania naszej tożsamości i pielęgnowania dumy narodowej, która nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie. Numery telefonów dla Państwa 657-0011, to numer dla telewidzów z Polski Północnej 657-0012, Południa 657-0013 i końcówka 14 dla widzów z zagranicy i dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Wracamy już za chwilę, teraz Lech Makowiecki i utwór Patriotyzm.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy przy krótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysków. Złodziej dzierży dziś klucze do banku,
Błazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu pochoła. Ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power. Chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego. Odebrali zaś zdolność myślenia. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się ino sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je na dobrych ludzi.
Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów i odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria za przeciwnika.
Teraz i zawsze, ojcze.
Ojciec Tadeusz Ojczyk, tak. No dziękuję za ten program, za tę audycję i dziękuję studentom, że zapraszali mnie, bym był na tej właśnie wieczornicy z okazji wybuchu stanu wojennego. No, planowałem, ale nie dotarłem, ale gratuluję wam, pani Marto, panie Wojciechu i wszystkim tego właśnie. Powiem tylko tyle. Cieszę się, że właśnie młodzież myśli o tych sprawach, myśli o przeszłości. Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz wielki święty również, mówił wyraźnie, kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Pamiętam, jak takie hasła różne rzucają przy wyborach i Aleksander Kwaśniewski, jak chciał zostać prezydentem, to wołał, wybierzmy przyszłość, wybierzmy przyszłość. O przeszłości nic. Warto pamiętać o tym. Myślę, że także ci, którzy edukują, od których edukacja zależy, te słowa, które są, no, oddają rzeczywistość. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Widzimy, jak wykorzeniają ducha narodowego, wykorzeniają tożsamość ludzi we współczesnej Europie, we współczesnym świecie. To nie jest tylko w Polsce, to jest międzynarodówka, która chce stworzyć, uformować zupełnie innego człowieka, takiego podatnego, który będzie słuchał, przytakiwał i tak dalej. Tak, tak trzeba. I Bogu dzięki, że jeszcze w Polsce myślą ludzie. I pamiętając przeszłość, umiałem się ustosunkować do teraźniejszości również. Chociażby sprawa tak zwanych imigrantów. Trzeba pamiętać z przeszłości, jak to było. Trzeba pamiętać i o Stefanie Batorym, prawda, i o innych również, nie tylko Stefan Batory, ale i Legnica, prawda, Psie Pole, to mnie uczyli w dzieciństwie tego, w szkole właśnie. Mieliśmy taką dobrą nauczycielkę, po kulu była taka pani, uczyła nas historii, ona odbiegała w swoim stylu bycia od innych nauczycieli, nie była taka reżimowa w tamtych czasach komunistycznych. Tak, dziękuję serdecznie jeszcze raz. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Gratulacje. I panu profesorowi Polakowi gratuluję. Pan profesor Polak zna stan wojenny. Organizował tutaj strajki studenckie w czasie stanu, jak stan wojenny wybuchł. To pan pamiętam, to było znane. Szczęść Boże. I pan doktorowi dzięki serdeczne. Szczęść Boże.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi. Panie profesorze, to może właśnie o tych strajkach dwa słowa, bo ojciec dyrektor tutaj wydobył. Dlaczego wówczas pan zdecydował się organizować? To przecież też narażało pana.
Znaczy powiem tak, strajk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika trwał od listopada do 9 grudnia 1981 roku. I to był rzeczywiście wielki strajk, wielkie wydarzenie, z tym, że myśmy skończyli na 4 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Inna rzecz, że po wprowadzeniu stanu wojennego jako NZS, no, chcieliśmy coś robić. To była taki moment, że właśnie trzeba się zorganizować, trzeba się zebrać. Mnie wydelegowano do Gdańska. Ja miałem tą... No, dzisiaj mamy 16 grudzień. Właśnie 16 grudnia 81 roku byłem w Gdańsku. Wcześniej, 15 grudnia wieczorem, trafiłem do Stoczni Gdańskiej, która strajkowała. Byłem w strajkującej Stoczni Gdańskiej, widziałem, co się tam dzieje. Brama stoczniowa wyglądała jak w sierpniu. Pełna kwiatów, na niej był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, był portret papieża. Nadawano z megafonów coś do ludzi. No, rano był atak, brama została wywalona czołgiem. Strajkujący zostali wyrzuceni. No, ja miałem to szczęście, że nie było mnie w tym momencie, w czasie tego ataku w tej stoczni. Stąd mogłem wziąć udział 16 grudnia, właśnie dzisiaj mamy dokładnie rocznicę, w tym ogromnym proteście, który miał miejsce pomiędzy dworcem głównym a stocznią, na tych torowiskach, na tych szerokich placach, tam przed tym wielkim budynkiem zwanym Zieleniakiem, tym zarządem portów. Więc tam było chyba ze 150 tysięcy ludzi w szczytowym momencie o godzinie 17. Gazy łzawiące, petardy wszelkiego typu, jakieś akustyczne, jakieś plujące magnezją, pióropuszami. Tubami z gazem, takimi twardymi, wielkimi, strzelano na wprost zresztą, w twarze ludzkie. Jeździły czołgi, no, strzelały ślepymi nabojami, ale huk był straszny. Latały helikoptery, które jakieś gazy też wyrzucały. No to było piekło na ziemi. Ludzie chcieli zdobyć pomnik, bo tam miały być obchody. Właśnie grudnia 70 roku to była wielka bitwa o pomnik. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Następnego dnia, gdy już wracałem z Gdańska przez Bydgoszcz do Torunia, byłem w pociągu. No niby potrzebne były jakieś przepustki, ale to jeszcze nikt o to nie dbał. Wtedy nawet nikt nie sprawdzał. Jeszcze w tym powszechnym bałaganie. Otworzyłem okno, spacerował pan po peronie. Miał neseserek, walizeczkę. Zobaczył mnie, otworzył tą walizeczkę, wyciągnął ze 100 ulotek. Okazało się, że w walizeczce były wyłącznie ulotki, mi wręczył. Ja je przewiozłem do Torunia. One zresztą zostały powielone potem w dużym nakładzie w Toruniu. Na moich oczach rodziło się podziemie. Wiadomo było już niestety wkrótce, że Solidarność w otwartym starciu wygra, ale my Polacy mamy to do siebie, że jak przegrywamy w polu, to przechodzimy do podziemia. I wtedy dla wszystkich było oczywiste, że no, niestety no, Solidarność została legalna, zniszczona, ale przechodzimy do podziemia. Ja z kolegami odtwarzaliśmy podziemny NZS w podziemiu na UMK. Wkrótce, już w lutym, zaczęliśmy wydawać pierwsze pisma podziemne, organizować różne.
A później przyszedł rok 89 i okrągłostołowcy zaczęli odznaczać się orderami, a pierwsza Solidarność została pominięta.
Trochę tak, znaczy powiem szczerze, że do dzisiaj wielu ludzi Solidarności czy stanu wojennego żyje w zapomnieniu, a czasami także w nędzy. Wprawdzie no jest ta ustawa, która no mówi o tych dodatkach, tam 400 zł. Mało kto dostanie te dodatki, bo tam są bardzo, bardzo surowo określone te średnie. No, dobre i to, powiem. Dobre i to. Natomiast no, trzeba by myśleć nadal o tych ludziach, jakim wynagrodzić, a czasami jakim zapewnić godziwe
chyba, że ktoś jak pewna tramwajarka życie. Dostanie dodatkową emeryturę od Donalda Tuska.
No więc właśnie. Potrzebne są jakieś strukturalne działania, które tym naszym bohaterom zapewnią po latach godziwe życie, zwłaszcza, że oni... Trzeba podkreślić, że często mają nadwyrężone zdrowie tym, co się działo.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Ojcu prowadzącemu i Państwu obecnym. Ja myślę, że historia jest bardzo, znajomość historii, szczególnie swojego kraju, no a także i całego świata, jest bardzo potrzebna człowiekowi. Przecież to widać po młodych ludziach adoptowanych, którzy dochodzą, dowiedziawszy się, że są adoptowani, koniecznie chcą poznać swojego biologicznego ojca i matkę i chcą się dowiedzieć o rodzinie, chcą się dowiedzieć, skąd się wzięli. To samo dotyczy, to jest, przecież naród jest, że tak powiem, rodziną rodzin. I mnie się wydaje, że taką potrzebę, jeżeli się jej nie wykorzeni, każdy człowiek potrzebuje. Dlatego chciałam zapytać, jak będzie wyglądać, bo może wtedy, kiedy ludzie poznają historię, to nie będziemy słyszeć takich zwrotów jak w tym kraju, a będziemy słyszeć w naszym kraju, a niekiedy jak może za granicą, w moim kraju. Z dumą to powiedziane, bo trzeba wiedzieć, skąd się wzięło, prawda, jak już mówiłam. No więc ja pytam, jak Państwo, szczególnie pytam o to Pana Profesora, widzą w przyszłości nauczanie historii, no i czy jest możliwe, żeby ona była tak przekazywana, żeby ludzie... Tym, żeby młodzi ludzie tym się interesowali i cieszyli, bo ja mam młodego człowieka w rodzinie, który mi powiedział, że jak on się uczył historii, to go to nie interesowało, bo to nie było nic interesującego, tylko same daty trzeba było mieć na pamięć. Jest też ta potrzeba, że tak powiem, no, zapalonych nauczycieli, historyków. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, pani Tereso.
Zostałem wywołany, ale bardzo dobrze. Powiem tak, że no oczywiście potrzebne są zmiany strukturalne i to bardzo, bardzo szybko. Ja natychmiast wprowadziłbym jedną rzecz na zasadzie ratunkowej. Oczywiście przedłużyłbym naukę historii w liceum na drugą i trzecią klasę i mam nadzieję, że to niedługo już nastąpi. To jest rzecz do szybkiego zrobienia. Jeżeli już coś mówić o jakichś perspektywach, osobiście jestem zwolennikiem, jeżeli pozostaną gimnazja, no nie wiadomo, czy pozostaną, bo jest projekt, żeby uprościć ten system szkolny. Jeżeli jednak by pozostały gimnazja, wprowadzić 6-letni ciągły kurs historii przez 3 lata gimnazjum, przez 3 lata szkoły średniej. To dawałoby możliwości rzeczywiście rzetelnej nauki tej historii. Jeżeli zostaną wprowadzone ponownie licea 4-klasowe, to w ciągu 4 lat też można tą historię już dosyć rzetelnie wykładać. Ale jest jeszcze jeden aspekt. No to, co pani powiedziała słusznie, że potrzebni są zapaleni nauczyciele. To naprawdę mnóstwo zależy od nauczyciela. Dobry nauczyciel będzie trochę odchodził od tej metody wykład, podręcznik, prawda, suche fakty. Dzisiaj do ucznia trzeba podchodzić zgodnie z duchem czasów, prawda? Trzeba wykorzystać internet, trzeba wykorzystać komputer, trzeba wykorzystać jakieś gry komputerowe, pomoce dydaktyczne. Instytut Pamięci Narodowej co roku takich pomocy rzeczywiście tworzy mnóstwo i one są naprawdę na świetnym poziomie. Film, spotkanie z kombatantem, wycieczka. Ta historia musi być atrakcyjna. Musi być atrakcyjna, żeby trafić do młodego człowieka. Dlatego to jest wszystko wielkim wyzwaniem dla nauczycieli. Oczywiście na historii trzeba także uczyć nie tylko młodzież w szkole, ale no w zasadzie także taką misję powinny mieć przynajmniej te rządowe środki masowego przekazu, prawda? I tutaj dobry film dokumentalny, ciekawa audycja mogą zrobić bardzo dużo, ale do ludzi w Polsce, zwłaszcza za granicą, trafiają też na przykład filmy fabularne. Dobry, fabularny film historyczny, który z jednej strony będzie łączył rzetelną narrację z sensacyjną akcją, prawda?
Zawsze można kupić, jak to zrobiono w Polsce, film, jak to był ten film, nie nazi, tylko nasi ojcowie, nasze matki, prawda? No tak, i on wyedukuje odpowiednio.
No nie daj Boże, żebyśmy się edukowali na takich filmach.
I później Martin Schulz będzie tak, z Brukseli
nam groził. Ale możemy kręcić własne filmy. Oczywiście no nie ma recepty na dobry film, bo to raz wychodzi, raz nie wychodzi. Ale jeżeli będzie się takie rzeczy robiło, to będziemy kręcili także filmy dobre i te filmy będą łączyły rzetelną narrację z ciekawą, wartką akcją wciągającą, bo one muszą być wartkie, sensacyjne. Dobrze jest może wziąć nawet jednego czy drugiego gwiazdora z Hollywoodu i go obsadzić w jakiejś roli z myślą o jakimś międzynarodowym sukcesie.
Jako wabik.
Jako wabik. No trzeba robić takie
oczywiście
rzeczy.
Przypomina mi się historia właśnie filmu rosyjskiego 1612. To jest o dymitriadach, o walkach z Polakami, którzy zdobyli no, znaczną część Rosji, zdobyli Moskwę. I ukazane w tym filmie jest bohaterstwo Rosjan, którzy walczą z najeźdźcami. I bardzo duże zaangażowanie państwa, duże środki finansowe, które... No to jest taki powiedzmy, że średni film, ale... No, historia tam też jest właśnie przedstawiona, ale w sposób, który każdy obywatel Federacji Rosyjskiej przyjmie. I oni w ten sposób pokazują. Oczywiście interpretacja historii jest...
Chodzi o pewien rozmach, tak?
Tak, rozmach.
Ale tak jak Niemcy robią choćby te seriale, tak, próbując pokazać Polaków.
Tym, że no ja wcale nie namawiam do tego, żeby kręcić w takim stylu jak ten rok 1612.
Nie, to...
Bo ten film jest fałszywy, jeżeli chodzi o warstwę historyczną. To są bzdury po prostu.
Choć polscy aktorzy tam niestety też
niestety
zagrali.
Niestety grają, natomiast tam są bzdury. Film ma antypolską wymowę. Wyraźnie. Tam jest, jeśli chodzi o prawdę historyczną, no to ja znam się akurat na tych sprawach związanych z dymitriadami i wiem, że tam tej prawdy to właściwie w tym filmie nie ma, co nie zmienia faktu, że film jest sprawnie zrobiony i to też jest pewien jego atut, który w tym momencie działa w złą stronę,
ale
prawda?
Podobnie Amerykanie wykonują, prawda? Robią dobrze czy źle, choćby różne interwencje w Iraku i od razu wchodzą do kin filmy, które mają mówić we the people, tak? Ręka na sercu, flaga amerykańska.
Ale to jest właśnie to, przywołałem ten film, ja się zgadzam z panem profesorem, że ten film jest zakłamany, w dużej części zmienia historię, fakty, ale patrząc właśnie na filmy amerykańskie, można zauważyć, że niektóre filmy są na przykład wspierane przez państwo, przez armię amerykańską, która na przykład udostępnia sprzęt wojskowy na potrzeby danego filmu, ponieważ no, jest takie zapotrzebowanie. Budowa tej tożsamości narodowej tego po prostu potrzebuje. No i kilkanaście czynników musi działać w jednym celu.
To Józef Piłsudski mówił, tak? Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle. I myślę, że to jest cały czas aktualne. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam kochanego ojca i pana profesora, doktora i wspaniałych studentów. Bardzo witam wszystkich. To jest Sobota mówi. Właśnie o tym, nie, ja to wrócę do tego, o tym, co pan profesor mówił o tych gazach w 81 roku. Byłem zwolniony z pracy i przegrałem do Wrocławia dwa razy i do Gdyni jeździłem z pracy na stawę. Dwa razy jeździłem do Gdyni. No i tego nie, to napłakałem się z tych gazów, bo byłem zwolniony dlatego, że w szkole naszej we Trąbowcu powróciłem jeden krzyż, a później 16 krzyży, bo moje dzieci do szkoły chodzili. Ja dzieci, dwie wojny przeżyłem, w 40 roku urodzony, no i w 81. No ale też dzieci wychowuje wspaniale, bo jest to za mną, dobrze głosują. No i także jestem jej, nasza szkoła dostała podziwno ze Trąbowcu Mikołaja Kopernika. A później też się sprzeciwiałem sam, a później Parlamentu Europejskiego, bo komunistyczni nauczyciele podburzyli młodzież i nadali takie imię. A ja wiem bardzo dobrze, że tylko jedna polska szkoła ma imię Parlamentu Europejskiego we Trąbowcu. Ale myślę, że to gimnazjum wszystko runie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Także aleluja i do przodu. Szczęść Boże. A jeszcze jest, no powiem, taka wspaniała nauczycielka polonistka, bo ona przychodzi do mojej żony, bo moja żona przedszkolanko nie była w Elblągu, no tu we Trąbowcu. To bardzo dobra taka Danusia, to też rozwolnili, dlatego że prawdę mówiła, do kościoła chodziła. To jeszcze jest to wszystko niewyczyszczone. Jak nie wygrał, zbieram podpisy na lasy, na Radio Maryja, bo ja zawsze tym nie działam. No i z kolei jak wygrali, to wspaniali nauczyciele, niektórzy u nas we Frąborku, ale jak się to nie podpisywali na prezydenta, a jak przegrał nie, że Komorowski, to niektórzy nauczyciele płakali, się dowiedziałem, że ojej, co to teraz będzie, że tego, że jak Duda.
Bo słońce zaszło. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Dziękuję za telefon. Miejmy nadzieję, że szkoły żadna nie runie, ale że ta warstwa edukacyjno-wychowawcza będzie właściwa. Także przy wyborze patrona szkoły, bo to już tutaj nawet na tym poziomie, prawda, symbolicznym pewnym, dokonuje się ta edukacja.
Oczywiście, no, patron dobrze dobrany to jest, to powinien być wzór dla młodzieży. No, teraz należałoby oczekiwać, żeby na przykład spośród żołnierzy wyklętych pojawili się także patroni szkół. Byłoby to elementem odzyskiwania tej pamięci właśnie o tych żołnierzach, o tych wielkich bohaterach.
Co do Parlamentu Europejskiego, to nasza uczelnia była kiedyś, nie wiem czy to wykreślono, czy nie wykreślono, ale pewnie z tą rolą historyczno-patriotyczną, którą Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej pełni, jeszcze nie, była na czarnej liście Parlamentu Europejskiego. I proszę sobie wyobrazić, że za poglądy i oczywiście w imię demokracji, prawda? To też wiele mówi, jak to ta demokracja może być równie dobrze kijem na innych.
Tak, tradycja europejska. Teraz będzie już niedługo, 1050. rocznica Chrztu Polski. Właśnie też bardzo ważna. Te odwołanie się do tradycji chrześcijańskiej. To też musi być jednak, nie wiem, w pewien sposób pokazane bardziej i no, miejmy nadzieję, że te uroczystości troszeczkę będą wspierać narodzenie się takiego zainteresowania historią Polski, tą nawet wczesno-średniowieczną. Tutaj jest również teraz taka piękna książka pana profesora Andrzeja Nowaka dotycząca początku właściwie państwowości polskiej.
Dzieje Polski.
Dzieje Polski, tak,
dzieje
to Polski. Pierwszy.
Tak.
I
takie książki, takie materiały. Ja myślę, że fajnie, bardzo dobrze dopasowują się właśnie do tej rocznicy. Trzeba o tym po prostu pamiętać, tak, mówić.
Zwłaszcza, że no, obchodziliśmy w 1966 roku tysiąclecie Chrztu Polski. Trzeba przyznać jedno, że nasza wiedza o początkach państwa polskiego i okolicznościach chrztu Polski od tego czasu poszerzyła się znacznie. To jest jakiś taki optymizm, można tutaj badawczy reprezentować, że dokonano wielu odkryć wspaniałych, a już zupełną rewolucję w naszym obrazie tych początków państwa polskiego przyniosła archeologia. Archeologia, której dokonania ostatnich dziesięcioleci są nieprawdopodobne, a niektóre metody archeologiczne, jak tak zwana dendrochronologia, która pozwala datować wykopaliska co do roku. To jest niesamowite, że wykopuje się na przykład jakiś pieniek, kawałek drewna z Gniezna i można powiedzieć, miasto Gniezno zbudowano w 1939 roku. Koniec, kropka, prawda? No to jest coś niesamowitego, więc to tym bardziej otwiera się pole do różnych refleksji, rozważań na temat początków państwa polskiego, tego chrztu Polski, wejścia Polski na drogę chrześcijaństwa, jak to się odbyło, w jaki sposób.
Więc miejmy nadzieję, że również to będzie dla nas też taki motyw i motywacja do tego, żeby patrzeć, skąd nasz ród, bo jak przypomniał ojciec dyrektor, też słowa świętego Jana Pawła II, jeżeli nie będziemy pamiętać przeszłości, skąd przychodzimy, to nie będziemy tak naprawdę wiedzieć, dokąd zmierzamy. I możemy zostać uprowadzeni. Bardzo dziękuję. Pan profesor Wojciech Polak, kierownik Zakładu Systemów Politycznych UMK, wykładowca w Wyższej Szkole.
Katedra Konfliktów Politycznych.
Katedra Konfliktów Politycznych. Zaraz tutaj sobie zaktualizuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan doktor Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej, niezmiennie.
Tak, w dalszym ciągu.
Dziękuję. Pani Marta Grabowska i pan Wojciech Heron, studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Dziękuję również państwu. I zapraszam na spotkanie z naszymi gośćmi ponownie o 21.30, tym razem w Radiu Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.